Radio Paranormalium prezentuje audycja z cyklu Fakta Incognita. Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w ten poniedziałek, chłodny poniedziałkowy wieczór 3 kwietnia 2023 roku. Zaczynamy kolejny odcinek audycji Fakta Incognita, w której dziś przyjrzymy się projektowi blokowania promieni słonecznych pod pretekstem walki z globalnym ociepleniem. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelios, po drugiej stronie połączenia są z nami Marek Żalkowski z Bibliotekarium oraz Piotr Cielebia z Niesanego Świata, a jeszcze tylko przypomnę kontakty, pod którymi będziemy czekać na Państwa pytania i komentarze do audycji. Można do nas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także do nas pisać SMS-y pod numer 530-620-493, skype.paranormalium.pl. Można także wysyłać nam wiadomości poprzez nasze profile na Signalu, na Telegram, na gadu pod numerem 36088002. Jesteśmy też na Facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium, na profilu Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl. A więc teraz z czystym sumieniem przekazuję głos Piotrowi Cielebiasiowi. Piotrze?
Dobry wieczór, witamy w kolejnym odcinku Fakta Incognita. No dzisiaj w programie temat, który jeszcze kilka lat temu był uważany za dziką teorię spiskową. Obecnie naukowcy sugerują jednak, że droga do walki z globalnym ociepleniem wiedzie przez odbijanie promieni słonecznych przez specjalną powłokę chemiczną. Skutki tego mogą być opłakane, w sumie nikt nie wie, jakie te skutki będą, natomiast mogą wywołać efekt domina prowadzący do jeszcze większego chaosu. Przeciwnicy tego projektu przestrzegają, że jest on w zasięgu możliwości jakiegoś tam, powiedzmy, bardzo bogatego człowieka, który chcąc być zbawcą planety, wydając kilka miliardów dolarów, może nam coś takiego zafundować. Zatem dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto bawić się klimatem i czy rzeczywiście za jakiś czas ktoś zechce zasłonić nam słońce. Czekamy jak zwykle na Wasze pytania. Zapraszamy też do pozostawienia subskrypcji. Naszym kolejnym celem na Radiu Paranormalium jest 30 tysięcy, także chętnie przygarniemy nowych subskrybentów. Pamiętajcie też, by polecać nasze audycje wszystkim, którzy interesują się podobnymi tematami. No i co jeszcze? Polecamy Wam kwietniowy numer Nieznanego Świata, który dostępny jest w kioskach. Na miłośników fantastyki odsyłam do piątkowego bibliotekarium, gdzie w segmencie filmotekarium, który jest poświęcony filmom, przyjrzeliśmy się kilku nowym produkcjom science fiction. Ale Marku, przejdźmy do rzeczy, bo ta geoinżynieria słoneczna, albo jak to się nazywa specjalistycznie, modyfikacja promieniowania słonecznego, nie jest wcale nową dziedziną. Przez lata funkcjonowała na pograniczu jakiegoś tam tabu. Za twórcę tej koncepcji uznawany jest radziecki uczony Michał Budyko. Natomiast dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Mówimy o tym dlatego, że znowu pojawia się temat, który został troszeczkę przemilczany w internecie, w mediach w ogóle, bo pod koniec lutego bieżącego roku w sieci ukazał się list, taka inicjatywa kilkudziesięciu uczonych, około 60 z różnych krajów, między innymi Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii i tak dalej. Dokument ten, rodzaj listu otwartego, nosi tytuł właśnie list otwarty dotyczący badań nad odbijaniem promieni słonecznych w celu zredukowania ryzyka związanego ze zmianą klimatu. To jest jego tytuł. Sygnatariusze sugerują, że choć Ziemia będzie się ocieplać jeszcze prawdopodobnie przez kolejne dekady i tego się nie uda zatrzymać, co będzie miało też jakieś katastrofalne skutki, to istnieje możliwość taka, że rozpylanie w powietrzu aerozoli może doprowadzić do pewnego zahamowania tego procesu. I Marku, ta grupa uczonych wzywa do rygorystycznej i szybkiej oceny naukowej tego projektu. Myśmy tydzień temu mówili w naszej audycji, to była debata ufologiczna, o kilku rzeczach, które zostały też przemilczane przez media. Tutaj też mamy ciszę, a przecież raport na ten temat ukazał się na bardzo poczytnym portalu Politico, chętnie cytowanym zresztą przez polskie media.
Tak, Piotrze, tylko zanim pójdziemy w kierunku tego listu otwartego i kontrdokumentów, które ukazały się wcześniej, ja jednak chciałbym nawiązać do tego, o czym ty wspomniałeś, to znaczy przez długie, długie lata wmawiano wszystkim ludziom, którzy dosyć podejrzliwie patrzyli na smugi kondensacyjne, uważając, że nie wszystkie z tych smug kondensacyjnych za odrzutowcami to są takie zwykłe smugi kondensacyjne, i było na to szereg argumentów. Mówiono, że to są wariaci po prostu. To, że to dzikie teorie spiskowe, głupie, że to już jest dowód na to, jak zidiociałe jest społeczeństwo. Tymczasem okazuje się, że kombinacje z tym co jest rozpylane w powietrzu, no od dłuższego czasu się odbywały, bo to, proszę Państwa, przecież nie jest tak, że ktoś wpadł wczoraj na pomysł, że coś będzie rozpylał, o czym jeszcze powiemy, i nagle wszyscy ochoczo zakrzyknęli, tak, to jest świetny pomysł, klasnęli i zaczęli to jakby wprowadzać w życie. Nie. Tego rodzaju projekty są przygotowywane, więc nikt mi nie wmówi, że to, co nazywano dzikimi teoriami spiskowymi, kretyństwem, sam to słyszałem, dlatego spokojnie cytuję, kretyństwem, głupotą, jakimś odklejeniem kompletnym od rzeczywistości. Co więcej, sam słyszałem komentarz, w którym mówiono, że no już różne są teorie spiskowe, mniej lub bardziej wiarygodne, no ale taka z rozpylaniem czegoś w atmosferze, to już jest kompletna głupota i po prostu takich ludzi należy leczyć psychicznie. To cytat był, proszę Państwa, cytat. I to wypowiedź była no taka quasi publiczna. W związku z tym, ale do czego nawiązuję? Ja myślę, że tego rodzaju koncepcje lęgły się w różnych głowach od bardzo, bardzo dawna. Fakt, że owszem, kiedy mówiono o chemtrialsach, to mówiono raczej, że coś, że jesteśmy czymś opylani, że coś na nas jest, no mówiąc tak kolokwialnie, wylewane, a właściwie coś na nas jest rozpylane, i tam były różne te wskazania, to były środki chemiczne, to były nawet materiały biologiczne. W to nie wchodźmy, bo to nie jest przedmiotem dzisiejszej audycji. W każdym bądź razie myślę, że ta idea, to przekonanie, że to, co lata nad naszymi głowami, nie zawsze służy tylko i wyłącznie podróżom, no myślę, że to nie była jakaś dzika teoria, tylko to mogły być na przykład przygotowania. Tego nie wiemy. Ja zresztą chciałbym podkreślić, że będziemy dzisiaj dotykać sprawy dla niektórych osób drażliwej, na której tak do końca zarówno, nie wiem, wypowiem się w swoim imieniu, ja się w każdym razie nie znam na takich szczegółach regulowania klimatu, czy w ogóle spraw związanych z klimatem. Mam swoje oczywiście jakieś tam przekonania, ale one, od razu to podkreślę, bardziej są, bliżej są wiary niż wiedzy. Staram się czytać jak najwięcej, ale z tym czytaniem jest tak, że pewne źródła informacji są po prostu odcięte. Jak jesteś przekonany o tym, że Ziemia właśnie stacza się w piekło przegrzania i już po prostu nic nas nie uratuje, no to o tym sobie możesz, człowieku, poczytać. Natomiast jeśli uważasz, że może być inaczej i że są pewne przesłanki, które świadczą o tym, że to niekoniecznie jest tak, jak to przedstawiają aktywiści klimatyczni, a to już jest problem z poczytaniem o tym, ponieważ jest to traktowane jako fake news i zwalczane, i w ogóle traktowane troszeczkę tak, jak traktowano osoby, które mówiły na temat świrusa, który nas jakiś czas temu doświadczał, i na temat tego świrusa opowiadały różne rzeczy, no to ich się też tak podobnie załatwiało. Byliśmy odcięci od pewnych informacji. Więc powiem tak, że owszem, jest ten list 60, całkiem świeżutki, ale warto też powiedzieć, że od dłuższego czasu uczeni, którzy zostali postawieni przed taką możliwością, że coś tam będzie w atmosferze bardzo wysoko rozpylane, Oni, no, ja znam przynajmniej jeden taki dokument, w którym 300 bodajże 70 naukowców protestowało przeciwko tak lekkiemu traktowaniu tego wszystkiego, że skutki po prostu mogą być no, nieobliczalne, bo tak naprawdę nigdy eksperymentów na tę skalę jeszcze nie dokonywano, a problem polega na tym, że robilibyśmy eksperymenty na czymś, no, co tak naprawdę nas otacza. Atmosfera to jest coś, w czym żyjemy, w dolnych partiach tej atmosfery my po prostu żyjemy. I rozpylanie czegoś w tej atmosferze, no gdzieś, no siłą rzeczy jest nacechowane jednak jakimś tam ryzykiem. Ja już nie mówię tylko ryzykiem dla ludzi, ale tak naprawdę nie wiemy, jak się pewne substancje zachowają, będąc rozpylone gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko. Owszem, może się zdarzyć tak, jak mówią ci, którzy są zwolennikami owych rozpylań, bo szerzej o nich za chwilę powiemy, może tak się zdarzyć, ale wcale nie musi. To jest troszeczkę takie eksperymentowanie na żywym organizmie, no i ja się wcale nie dziwię, że to się może sporej części ludzi oraz naukowców, to w sumie też ludzie, nie podobać. Bo troszeczkę to jest eksperyment na nas samych. W dodatku jeszcze mam takie nieodparte wrażenie, że te wszystkie to całe gadanie o demokracji, że powinniśmy demokratycznie różne rzeczy jakby ujmować, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dzisiaj są oczywiście oświeceni mędrcy, którzy nam mówią, jak powinno być, a my mamy łykać to, co oni mówią, bo jak nie, to znaczy, że jesteśmy durni, niedouczeni, głupi. I tutaj pada szereg inwektyw, jeszcze pewno by można je mnożyć. Tymczasem problem polega na tym, że tak naprawdę ktoś chce decydować za nas. Ktoś nas chce odciąć, w każdym razie częściowo, no nie przesadzajmy, ale częściowo odciąć, a w każdym razie ograniczyć ilość promieni słonecznych i mówi nam to dla waszego dobra. A my mamy w to wierzyć, podczas gdy nie bardzo się przedstawia różnego rodzaju badania naukowe. A stopień zdurnienia, przepraszam za to określenie, ale mnie to mimo wszystko troszeczkę wkurza, jest taki, że z jednej strony chce się nam ograniczyć promieniowanie słoneczne, bo tak, do tego to tak naprawdę to rozpylanie, o którym powiemy dzisiaj, ma prowadzić, a z drugiej strony promuje się w krajach rozwiniętych fotowoltaikę. No to gdzie tu jest sens? Z jednej strony chcemy uzyskiwać energię, bo już nie chcemy spalać węgla, bo węgiel jest brzydki i ropa naftowa jest brzydka, I w ogóle benzyna jest brzydka, poza oczywiście benzyną, która jest produkowana syntetycznie, bo spalanie takiej benzyny, chociaż jak wszyscy mówią dokładnie, tak samo się spala ta benzyna, ale już sobie wytłumaczono, że ponieważ to jest z roślin, szeroko pojętych roślin wytwarzane, to te rośliny jak rosły, to one pochłaniały ten dwutlenek węgla, a teraz po prostu jak go wydalają, to wychodzi na zero. Ja przypomnę tylko, że ropa naftowa też powstawała z roślin i też tam kiedyś wciągała to CO2, no to teraz jak oddaje, to jest dokładnie to samo. Więc idziemy w jakąś mimo wszystko paranoję. No ale tak, nie chcemy już spalać, w związku z tym idziemy w fotowoltaikę, przynajmniej tak chcą nas o tym przekonać, że mamy w to iść, a z drugiej strony mamy ograniczać dostęp promieni słonecznych do powierzchni Ziemi, czyli tak naprawdę powodujemy tym samym spadek wydajności owych ogniw fotowoltaicznych. Więc zastanawiam się po prostu, czy to ja oszalałem, czy ktoś tam gdzieś znacznie wyżej też ociera się o szaleństwo.
No, niektórzy sugerują, że to zasłanianie, odbijanie w zasadzie promieni słonecznych powróciło jako temat do rozważań w środowisku naukowym wskutek poparcia, jakiego udziela temu między innymi Bill Gates, ale o tym za chwilę. Wspomnieliśmy o tej inicjatywie podpisanej przez 60 uczonych, na których czele stoi pani profesor, zaraz zobaczę, bo zapomniałem, Sarah Doherty z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, ale dwa lata temu, w roku 2021, powstała inna inicjatywa, kontrinicjatywa o nazwie Porozumienie na rzecz niewykorzystywania geoinżynierii solarnej. No i ono zakłada coś absolutnie odwrotnego. Podpisało się pod nim blisko 400 naukowców, którzy chcą, by uwaga, w ogóle tej geoinżynierii solarnej zakazać. No jak to się mówi, bądź mądry i pisz wiersze. No, która grupa ma rację? Czy ta chemizacja atmosfery może uratować ludzkość przed zmianami klimatu, przynajmniej na jakiś czas? Czy de facto geoinżynieria solarna będzie gwoździem do naszej trumny? Bo tak naprawdę nikt nie wie, jakie zjawiska ona wywoła. Jest też druga strona medalu, o której powiedziałeś przed chwilą, to ja może nie będę się za bardzo rozwodził, bo ten temat przez lata był wtłaczany w ramy teorii o chemtrails, czy chemtrails, jak sobie kto tam lubi, tak wymawia. No i to była taka teoria spiskowa, w którą wierzyli najwięksi foliarze ze wszystkich. O ile ona oczywiście jest bardziej rozbudowana w swojej pierwotnej wersji, to teraz okazuje się jednak, że te chemtrailsy, no to może nie jest coś tak do końca szalonego. I dziwi mnie tylko, że przez tyle lat ukrywano za tym pewne realne projekty, no bo dzisiaj, jeżeli czytamy o tej geoinżynierii słonecznej, to się okazuje, że no, to już tak dość dawna sugeruje się, żeby może zbudować jakiś samolot, a może po prostu przerobić zwyczajne samoloty, aby rozpylały te związki siarki chociażby w wyższych partiach atmosfery. Ale Marku, istnieje też inny, tak?
No ja chciałem tylko powiedzieć, że idea jest bardzo, bardzo stara. Ja zawsze przy okazji tego tematu przypominam sobie taki film, który pewno słusznie zniknął gdzieś w pomroce dziejów. Mówię słusznie, bo to nie był dobry film, ale był. Nosił tytuł Nieśmiertelny 2. Tam bodajże Christopher Lambert grał i inny sławny, tylko akurat mi w tej chwili wyleciał z głowy, już Sean Connery, o właśnie, Sean Connery tam się też pojawiał. I w tym Nieśmiertelnym 2, który później się z Nieśmiertelnym 3 w ogóle nie łączy, też mieliśmy do czynienia z niedaleką przyszłością. O ile ja dobrze pamiętam, to akcja filmu toczy się w roku 2024, ale tu proszę się na mnie nie powoływać. W każdym bądź razie, w tym Nieśmiertelnym 2 pewna korporacja też przesłoniła niebo taką tarczą i ta tarcza, zresztą sam jeden z bohaterów, Connor McLeod, którego grał właśnie Christopher Lambert, brał udział w budowaniu tej tarczy i oczywiście ta tarcza miała chronić ludzkość przed, no, mniej więcej czymś takim, o czym my dzisiaj będziemy mówili. Co więcej, kiedy okazuje się, że ta tarcza tak naprawdę nie jest potrzebna nikomu już do niczego, to korporacja, która ją stworzyła, wcale i właściwie, bo ta tarcza bardzo źle wpływa na planetę, okazuje się, to mimo wszystko korporacja wcale nie ma zamiaru tej tarczy likwidować. Dalej filmu Państwu nie będę opowiadał, ale tylko przypomnę, że ten film, to on sobie już liczy kilkadziesiąt lat. W związku z tym ten problem gdzieś tam ludziom, zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom, po głowie się pałętał. Nie? To nie jest dokładnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Niemniej jednak idea gdzieś tam pobrzękuje dokładnie ta sama.
Tak. Natomiast jeżeli mówimy o tym, nie wiem jak to nazwać, lobby geoinżynieryjnym, które chce nagle odbijać promienie słoneczne, no to natrafiamy na wiele, wiele problemów. Jednym z nich jest to, o czym powiedziałeś w kwestii fotowoltaiki, ale jeżeli wchodzimy w to głębiej, to okazuje się, że nam nie do końca o różnych sprawach mówiono prawdę. To znaczy, NASA twierdzi na przykład na swojej oficjalnej stronie internetowej, że nie ma wielu dowodów na to, żeby Słońce w ogóle w jakikolwiek zauważalny sposób wpływało na temperaturę na Ziemi. Znaczy na temperaturę ogólną, tak? Na wzrost tej temperatury. Nie chodzi oczywiście o dzień i noc. O ile uważa się, że zmiany w aktywności naszej gwiazdy w tych 11-letnich cyklach no, mogą być duże, to nie wpływają znacząco na klimat. Tak przynajmniej mówią modele komputerowe. No ale jest też druga strona medalu, bo okazuje się, że o ile Słońce tak niby tym klimatem nie steruje, to gdyby tak, mówią nam te modele, jakoś to zmodyfikować, to długotrwałe ich odcięcie lub zintensyfikowanie rzeczywiście mocno ten klimat by zmieniło. To są wszystko informacje ze strony NASA. Czyli z jednej strony dowiadujemy się, że no niby nie działa, ale według modeli jakby tak zasłonić to powinno działać. Klimat na Ziemi jest w ogóle bardzo złożonym układem, na który wpływ ma wiele procesów, dlatego owe modele są wykorzystywane, ale musimy powiedzieć, że wykonano kilka eksperymentów, albo przynajmniej próbowano wykonać kilka eksperymentów z rozpylaniem różnych substancji w atmosferze, które miały te promienie słoneczne odbijać i wynik był bardzo, bardzo różny. Pomysły też były bardzo, bardzo różne, o nich za chwilę powiemy. Marku?
No, bo chciałem powiedzieć, że z tym oddziaływaniem Słońca to nie jest takie proste, przynajmniej z tego, co wyczytałem. Ja cały czas podkreślam, że ja przynajmniej nie czuję się specjalistą od klimatu. Raczej jestem człowiekiem, który pewną wiedzę posiadł i teraz odtwarza Państwu, ale nie podejmuje się jakiejś tam głębokiej dyskusji na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o to oddziaływanie Słońca, to tak bezpośrednio być może nie. Nie wiem, no, przyjmuję to za dobrą monetę. Natomiast sama idea tak zwanego efektu cieplarnianego i może nie idźmy w stronę tego, co teraz się rozumie pod pojęciem efektu cieplarnianego, tylko raczej po prostu pewne zjawisko, ono nam towarzyszy tak naprawdę z tego powodu, że Ziemia w ogóle ma atmosferę. To samo posiadanie, no nie, Ziemia nie może nic posiadać, Ziemia ma atmosferę, w związku z czym to, że ma tę atmosferę, powoduje, że ten efekt występuje, oczywiście w różnym natężeniu. Chodzi o to po prostu, że atmosfera z racji tego, że istnieje, zatrzymuje pewną ilość dostarczanego przez Słońce ciepła i w związku z tym no, temperatura się podnosi. Podobno, tu znowu proszę się na mnie nie powoływać, raczej na strony, które można w internecie znaleźć. Podobno, gdyby nie tak gęsta atmosfera, jaką ma Ziemia, gdyby to wyglądało, jakby była ona rzadsza i tak dalej, to czy w ogóle inny skład by miała. W każdym bądź razie różnice mogłyby sięgać kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu stopni, jeśli by ten skład atmosfery był inny. W związku z tym to, co kombinują, o czym dzisiaj powiemy, być może kombinują, być może nie, być może chcą to wprowadzić. W każdym razie te potencjalne możliwości, one nie są zawieszone w próżni. One się na czymś jednak opierają, na tym, żeby ów efekt cieplarniany zmniejszyć albo zwiększyć. Czyli nie dostarczamy atmosferze odpowiedniej ilości światła, a zatem też energii tak naprawdę. W związku z tym nie podgrzewamy jej tak mocno i to ciepło nie zostaje. Ewentualnie podgrzewamy ją bardziej. To w każdym razie tak to bywa tłumaczone. Więc może tak bezpośrednio Słońce nie działa na to, że podnosi się temperatura. Niemniej jednak, powtarzam, samo to, że Ziemia ma atmosferę, może sprawiać, że ta temperatura się zwiększa bądź zmniejsza. Szukam w tej chwili, tak mówię, bo szukam w tej chwili odpowiednich danych i oczywiście jak to bywa złośliwość przedmiotów martwych, a w każdym razie internetu polega na tym, że miałem je przed chwilą i gdzieś uciekły. Tam jest ta różnica w zależności od składu atmosfery różnych gazów emitowanych bądź nieemitowanych albo przesłon, które się pojawiają, może sięgać nawet 30 stopni. No to już jest naprawdę dużo.
Jakim zjawiskiem, na które się często powołuje, dyskutując o wpływie Słońca na klimat, jest tak zwane minimum Maundera. To był okres od 1645 do 1717 roku, kiedy powstało znacznie mniej raportów dotyczących plam słonecznych w porównaniu z okresem wcześniejszym. No i co? Słońce było wtedy mniej aktywne, ale na Ziemi rozpoczęła się tak zwana mała epoka lodowa. Zasugerowano, że skoro Słońce nie działało tak jak zwykle, to znaczy musiało nie dostarczać Ziemi dużej ilości ciepła, Stąd ta mała epoka lodowa. No tak, ale dzisiaj już się podchodzi do tego trochę inaczej. Sugeruje się, że no to nie słońce odpowiadało za te zimne lata w tym okresie, ale raczej wydarzenia natury, na przykład wulkanicznej. Ale przyjrzyjmy się może, o czym mówią sygnatariusze listu pod przewodnictwem profesora Doherty. Mówią, żeby na przykład tak, zwiększyć obecność, może nie obecność, ale zwiększyć ilość aerozoli rozpraszających światło w stratosferze. Bierze się tutaj pod uwagę bardzo szeroką grupę chemikaliów. Najczęściej są to związki siarki, jak na przykład dwutlenek siarki albo siarkowodór, ale też na przykład, uwaga, sól, tlenek glinu 3, czy też węglan wapnia. Drugi scenariusz to tak zwany proces wybielania albo rozjaśniania chmur morskich, w skrócie MCB. I chodzi tutaj o to, że do tych chmur dodaje się roztworów soli, co zwiększa ich zdolność do odbijania promieni słonecznych. Trzeci proponowany scenariusz to zasiew chmur typu cirrus. We wspomnianym raporcie, o którym mówimy, który został opublikowany pod koniec lutego, no oni tam nie mówią wprost, że są zwolennikami tej geoinżynierii solarnej, ale twierdzą, że no nadszedł czas, kiedy trzeba wreszcie powiedzieć tak lub tak, w którą stronę idziemy, bo zmierzamy do punktu w dziejach, kiedy, jak twierdzi jeden z uczonych, o którym za chwilę powiemy, może dojść do takiej sytuacji, że nikt się nie będzie już zastanawiał na arenie międzynarodowej, czy to zrobić, tylko po prostu któreś państwo to zrobi, albo jeszcze gorzej, znajdzie się na przykład jakiś bogaty biznesmen, który poświęci część swoich środków na to, żeby taki projekt po prostu przeprowadzić. Marku, nie jest też tak, że jak powiedziałem, naukowcy nie próbowali już czegoś takiego robić. Bo na Uniwersytecie Harvard powstał taki projekt, który się nazywał SCOPEX i ci uczeni chcieli zrobić coś takiego, wysłać do góry balon z powiedzmy około 2 kg węglanu wapnia i stworzyć taką strugę powietrza o szerokości około kilometra, o długości około kilometra i szerokości bodajże 100 metrów, rozproszyć tam ten środek chemiczny, a następnie sprawdzić, jak on działa. Celem było nie tyle ochłodzenie klimatu na takim jakimś malutkim spłachetku Ziemi, ale sprawdzenie, w jaki sposób te modele komputerowe, o których mówiliśmy, są w stanie przewidzieć, powiedzmy, jak ten klimat się będzie zachowywał. No i co się stało? Oni próbowali przeprowadzić swoje badania w terenie po prostu. Wybrano na to miejsce Laponię. No niestety po jakimś czasie miejscowe władze, jakiś tam kongres Lapończyków, Samów, powiedział, że oni się nie zgadzają na coś takiego, że oni nie chcą brać udziału w tego typu eksperymencie, że to jest jednak za poważna sprawa. No i tutaj powstał kolejny problem, bo się okazało, że gdzieś tam na świecie, jeżeli ktoś będzie robił takie eksperymenty, to może tą geoinżynierię solarną testować na niebie tak naprawdę biednych krajów. No i tutaj uderzono w stół i odezwały się nożyce o nazwie Bill Gates, bo okazało się, że to jest człowiek, który bardzo mocno się interesuje no nie tylko przyszłością ludzkości w kontekście zdrowotnym, bo pamiętam jego zaangażowanie w pandemię, ale też bardzo mocno interesuje się geoinżynierią solarną. Ten facet w ogóle, Marku, ma strasznie złą prasę ostatnio.
No ma, ale... Może dlatego, że mimo wszystko, nie wiem, czy robi to świadomie, może tak, może nie, ale cała ta sprawa dotycząca ilości CO2 na przykład, no, który podobno jest gazem cieplarnianym, jest w sumie dosyć dęta. Już tłumaczę dlaczego. Nie, rzeczywiście jest tak i tego to trudno kwestionować, że od długiego, długiego czasu stężenie CO2 w atmosferze rośnie. No tak, tylko to jest kwestia takiego subtelnego spojrzenia na wykresy, na szacunki tego, jak to wyglądało w przyszłości. I kiedy spojrzycie Państwo na ostatni 1 000 000 lat historii Ziemi, a nawet dobrze, no to nawet powiedzmy kilka tysięcy lat w historii Ziemi, to rzeczywiście ilość CO2, stężenie CO2 w atmosferze mierzona w tak zwanym PPM, czyli ilość cząsteczek na milion, ona cały czas rośnie. No tylko powiedzmy sobie, że tych PPM, inaczej, jeśli tych cząsteczek na milion będzie poniżej 150, to rośliny, które nas otaczają, drzewa i inne, umrą. Po prostu nie będą miały węgla do budowy swoich organizmów. 150 to jest to, co powinno być zapewnione. W pewnym momencie rozwoju Ziemi, gdzieś tak no, kilkaset tysięcy lat temu, to spadło do 180, więc te 30 ppmów nas dzieliło. A teraz coś Państwu powiem. I najczęściej zwolennicy tego, że grozi Ziemi zagłada, mówią nam o tym, że to cały czas rośnie. Tak, tylko właśnie nie, bez przyczyny przywołałem ten milion lat, bo jeśli spojrzycie Państwo z szerszej perspektywy, na przykład zerkniecie gdzieś tak w okolicach 50 milionów lat, a przypomnę, 50 milionów lat temu pojawiły się naczelne. To nie był człowiek, to były takie ogoniaste, tam takie po prostu większe ssaki, z których później gdzieś tam pierwsze hominidy, o dużo, dużo później, miliony lat później ewolucji się poddały. Te 50 milionów lat temu stężenie tego CO2 w tych ppm-ach było 1000. Dzisiaj tak sięgamy w okolicach 500, podchodzimy pod 500, jeszcze chyba ich nie ma, tych 500, wtedy było 1000. A jeśli weźmiemy jeszcze większą perspektywę i wtedy, mówiąc szczerze, rośliny czują się najlepiej, kiedy mają między 1000 a 1500 ppm-ów CO2, to wtedy w ogóle rosną jak na drożdżach. Jest super. Ale jeśli spojrzymy na 160 milionów lat, to wtedy ta ilość ppm-ów to sięgała 3000. Ja nie chcę Państwa epatować tymi danymi, nie robię tego tak sobie amuzą, tylko chciałbym zapytać, a kto decyduje o tym tak naprawdę, jaka ilość CO2 w atmosferze jest tak naprawdę optymalna i z jakiego punktu widzenia my to wszystko robimy? Bo ja wiem, ktoś powie, no, co nas obchodzą sytuacje, które miały miejsce 160 milionów lat temu. Wtedy Ziemia wyglądała zupełnie inaczej, zupełnie inne organizmy żyły, teraz jest człowiek i to powinno wyglądać zupełnie inaczej. Ale zwracam uwagę, że CO2 to nie jest gaz, który nas morduje, tylko potrzebny jest roślinom, a te dane są manipulowane dlatego, że podaje się krótki przedział czasowy, w którym to rzeczywiście rośnie, bo przez długi, 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 bardzo długi czas spadało, tak od 160 milionów do właściwie milion lat temu zaczął się wzrost. I to naprawdę z bardzo niskiego poziomu, więc pytam, kto decyduje o tym, jakie stężenie CO2 na przykład, jednego z gazów cieplarnianych, powinno w atmosferze występować. No kto o tym decyduje i dlaczego powinniśmy przyjąć jakąś konkretną wartość? Bo oczywiście świetnie się słucha, przynajmniej niektórym, tych wszystkich aktywistów, którzy mówią, nie, umrzemy wszyscy, zagotujemy się. A tymczasem rośliny to by chciały, żeby, a podobno zwracamy uwagę na otaczającą nas przyrodę, to by chciały, żeby tego CO2 w atmosferze było więcej, bo wtedy wzrost roślin jest znacznie taki bardziej efektywny. Więc to jest sprawa, o której się tak na dobrą sprawę ci wszyscy aktywiści nie mówią. Ja nie mówię, że tak, oni nie mówią, ja też nie mówię. Ja nie twierdzę, że te dane, które podałem, należy, nie wiem, uświęcić albo nimi się zachwycać. Nie, ja tylko poddaję Państwa uwadze to, że to jednak pewna fluktuacja następuje, ona jest rozciągnięta na naprawdę ogromne przestrzenie czasowe i warto się nad tym wszystkim zastanowić i takie działanie, w tym wypadku ad hoc, czyli coś tam rozpylimy w atmosferze, no może jednak być takim działaniem, które nie jest rozsądne. I teraz wróćmy do Billa Gatesa. Zła prasa tego pana, no wynika chyba z tego, że mamy do czynienia znowu, nie znam gościa. Czytam tylko o nim dosyć intensywnie w internecie, ale mam wrażenie, że ten człowiek uwierzył, że ponieważ ma kupę kasy, naprawdę i to taką dużą, tą górkę z tą kasą, to on w związku z tym, że tę kasę ma, może nam mówić, co jest dobre, co jest złe, co jest słuszne, co jest niesłuszne, czyli tak naprawdę kasa decyduje o naszej wiedzy i naszej moralności. Jak ktoś ma dużo kasy, to wie, co jest dobre, co jest złe i wie, co powinno się robić. Już jak to wypowiadam, to brzmi idiotycznie i myślę, że idiotyczne po prostu jest. Ja myślę, że gdzieś tak zawsze, prawie zawsze, dobrze, zasekurujmy się, wygląda to, że jak człowiek ma dużo kasy, to zaczyna naprawdę uważać, że jest nieomylny, że wie wszystko najlepiej i to chyba jest przypadek Billa Gatesa. Przynajmniej wnioskuję o tym na podstawie doniesień prasowych, bo jak jest naprawdę, tego nie wiem, ale jeśli przypomnicie sobie Państwo wypowiedzi Billa Gatesa dotyczące świrusa, dotyczące różnych innych istotnych dla tego świata spraw, przeludnienia, ilości ludzi, depopulacji, tego jak powinni ludzie żyć, w jakich warunkach, jakie standardy tego życia, na jakiej przestrzeni powinni mieszkać, czym się powinni odżywiać i tak dalej, to odnosi się wrażenie, że ten człowiek pozjadał wszystkie rozumy. Każdy z nas ma takie oczywiście przekonania dotyczące różnych rzeczy i lubi mieć zdanie na każdy temat. To tak na ogół jest. Bardzo często to jest oparte nawet w każdym przypadku państwa, czy w moim przypadku. Bywa tak, że często mamy swoje zdanie i co prawda nic na ten temat albo bardzo mało na ten temat wiemy, ale i tak się wypowiadamy. No to już taka jest natura człowieka. Ja jednak wolałbym, żeby o takich kluczowych sprawach, jak na przykład grzebanie przy składzie atmosfery, przy tym jak ta atmosfera funkcjonuje, no nie było skazane na to, na decyzje ludzi, którzy mają dużo, bardzo dużo kasy i chcą nas uszczęśliwić na siłę. To jest ten kasus, o którym wspomniał Piotr, czyli bardzo bogatych ludzi, którzy chcą nas za wszelką cenę uratować. Tylko ja zawsze wtedy mam wątpliwość, czy oni aby na pewno chcą nas uratować, czy może zupełnie inne cele im przyświecają.
Tak, no Gatesowi się może wydawać, że jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie, bo troszeczkę sobie zarobił, nie oszukujmy się, a z drugiej strony po prostu naukowcy jedzą mu z ręki, dlatego że chcą uzyskać jakieś granty i to jest kolejna sprawa. W ogóle zmiany klimatu to kwestia bardzo, bardzo skomplikowana, nie sądzę, abyśmy mogli to rozstrzygnąć w ciągu tak krótkiej audycji. Coś się jednak dzieje, natomiast mnie przeraża to, że mówi się do nas jakimś dziwnym językiem, to znaczy nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za to, co się dzieje. Cały czas mówi się o konieczności, oszczędzać muszą malutcy, tak? Oszczędzać będą ci najmniejsi, a ci, którzy najwięcej trują, no to albo będą udawać, że nie trują, albo będą uprawiać tak zwany greenwashing, tak? Czyli tak, my się martwimy o planetę, my... Na przykład jest taka wielka korporacja, która produkuje napoje i jest na przykład bardzo plastik nie na rękę, także będzie wmawiać, że tak, nasze to butelki to już są mniejsze, są z plastiku biodegradowalnego, jest wszystko okej. Okay. Możemy też zabawić się w Gretę Thunberg i powiedzieć, że a to wszystko jest nie moja wina, tylko wasza, bo wyśta zrobili taką tą cywilizację, że ja jestem jej ofiarą. Także dyskusja o klimacie jest bardzo, 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 bardzo sprzyja emocjom i przerzucaniu się różnego rodzaju argumentami, ale wróćmy do naszej geoinżynierii słonecznej, bo Gates się tym mocno interesuje, jak powiedziałeś, on nie ma dobrej prasy. Ciekawe jest to, że nim w Polsce wybuchła ta afera Rabakowa parę tygodni temu, kiedy media zaczęły trąbić, że proszek ze świerszczy zostanie, no, będzie wykorzystywany powszechnie, tak, i nakażą nam zjeść robaki, to jakieś pół roku wcześniej w Stanach Zjednoczonych była kopia tej afery, bo zaczęła krążyć wypowiedź Gatesa, dotyczącą owadożerności. On ponoć miał powiedzieć, że kto je robaki, ten dłużej żyje. No i Newsweek zajął się poszukiwaniem źródła tej wypowiedzi, ponoć jej nie znalazł. No ale to pokazuje, w jaki sposób Gates jest postrzegany od czasów w zasadzie tego słynnego, tych słynnych ćwiczeń, Event 401 chyba się nazywały, które miały miejsce bardzo krótko przed wybuchem pandemii COVID, gdzie po prostu zasymulowano sobie pandemię. Ja myślę, że on wieloma wypowiedziami rzeczywiście robi sobie więcej przyjaciół niż wrogów, ale on funkcjonuje na zupełnie innych orbitach niż my, także nie dziwmy się temu. Ale Marku, naukowcy z jednej strony chcą zasłaniać słońce, a z drugiej są tacy, którzy mówią, że to jest kwestia czasu, nim nadejdzie kolejna wulkaniczna zima. Dlatego, że jeżeli naukowcy czerpią skądś informacje o tym, jak związki siarki na przykład wpływają na atmosferę, to tym czymś są wybuchy wulkanów. Uwalniany do atmosfery pył, wspomniane chemikalia, no niejednokrotnie w historii Ziemi doprowadzały do tak zwanych wulkanicznych zim. I chyba kwestią czasu jest, kiedy następna z nich znowu zapanuje. Ich siłę odczuwała planeta w czasie swojej historii geologicznej, ale też ludzkość, bo ostatnie dwa takie duże ochłodzenia przypisywane właśnie epizodom wulkanicznym nastąpiły po wybuchu chociażby słynnego Krakatau. Ale takie mniejsze jakieś wahnięcia temperatury w dół zauważono na przykład po wybuchu wulkanu Tambora na Filipinach, jednego z silniejszych, jakie miały miejsce w ostatnich dekadach. Do czego jednak zmierzam? No może naukowcy tak niedokładnie zajmowali się tą geoinżynierią słoneczną, bo są pewni, że prędzej czy później natura załatwi za nas sprawę i nikogo nie będzie trzeba obwiniać, że ktoś coś do atmosfery wypuścił, bo się samo wypuści. Na przykład wspomina się tutaj w tym kontekście o wulkanie Yellowstone i to jest też taka dyskusja, która ciągnie się już nieskończoność. Niektórzy mówią, że ono może wybuchnąć jutro, inni mówią, że wybuchnie za 10 tysięcy lat. W każdym bądź razie tutaj w przypadku superwulkanu Yellowstone skutki mogłyby być opłakane. Natomiast trzeba coś jeszcze powiedzieć. Otóż okazuje się, że nie zawsze wulkaniczna zima musi być skutkiem jakiejś wielkiej, jednej eksplozji. Może się tak zdarzyć, jak się zdarzyło w roku 536, że będziemy mieli serię kilku bardzo, bardzo interesujących incydentów wulkanicznych, które wyzwolą taką ilość chociażby wspomnianych związków siarki, że zafundują nam naprawdę, naprawdę groźną zimę wulkaniczną.
Dobrze, to jest wszystko prawda, co ty mówisz o tych wulkanach, o tym, że to może nastąpić, ale ja mam takie brzydkie podejrzenie, że rzecz nie w tym, żeby coś tam wystrzeliło w atmosferę za pomocą erupcji wulkanicznej, tylko żeby przepalić pieniądze. Ja tylko powiem, że takie programy związane z rozpylaniem czegoś w atmosferze szacowane są na miliardy dolarów, czyli te samolociki, które coś tam będą rozpylać, no to jest powiedzmy 11 miliardów dolarów w pierwszym etapie i później na podtrzymanie efektu drugie 11. Przecież tego się nie robi po to, żeby te pieniądze wydać, tylko żeby je przepalić, tak mówiąc ordynarnie, czyli mówimy, że zużyliśmy tyle, a tak naprawdę zużyliśmy mniej. Moim zdaniem to jest jakiś kolejny skok na kasę. Nie wiem jak wielki, nie wiem jak te macki owego spisku są jakby bardzo rozłożone po świecie. Niemniej jednak nie mogę się pozbyć wrażenia, że nawet w świetle tego, co powiedziałeś, że zamiast czekać na zupełnie bezwartościowe i takie nieprzynoszące nikomu kapitału eksplozje wulkaniczne, można uruchomić samolociki, coś tam rozpylić i przepalić miliardy dolarów. Mówiąc przepalić, to przecież nie chodzi o to, że te pieniądze pójdą gdzieś z dymem, tylko ktoś te pieniądze ewidentnie zarobi. ktoś się nimi będzie cieszył, ktoś nimi po prostu będzie obracał. W związku z tym, ja wiem, że brzmię w tej chwili jak foliarz i jak człowiek, który wyłącznie żyje w teoriach spiskowych, niemniej jednak warto sobie przeanalizować, czy aby na pewno wierzycie Państwo w to, że jest wśród nas tu na Ziemi w tej chwili cała masa ludzi, którym dobro ludzkości wyłącznie leży na sercu. Bo ja mam odmienne zupełnie wrażenie. Tak raczej uważam, że korporacje mają w głębokim poważaniu to, w jakiej my jesteśmy kondycji, jak upływa nasze życie, bylebyśmy tylko byli stałymi odbiorcami produktów owych korporacji, a że te korporacje są rozbudowane i dosyć takie totalne, no obojętnie, czy bierzemy od kupujemy w sklepie od jednej firmy czy od drugiej, to bardzo często okazuje się, że tak naprawdę u tej samej korporacji kupujemy. W związku z tym, no ale to są zwykłe zakupy, natomiast ja mam takie głębokie przekonanie, że w tej chwili już bardzo wiele rządów utraciło możliwość tworzenia czegoś, co nazywamy polityką albo w ogóle oddziaływaniem społecznym, i tę rolę przejęły korporacje. I mówiąc brzydko, korporacje nie znają pojęcia demokracji, bo w korporacji ta struktura jest bardzo, bardzo wypionowana i tam to wszystko idzie z góry. Ma być zrobione, więc jest zrobione i tam nie ma miejsca na dyskusję. To troszeczkę taki model wojskowy, a może nawet... No tak, bardzo, bardzo to temu odpowiada. W związku z tym ja mam taką głęboką obawę, że nikt się nie będzie pytał, czy to ma sens, tylko to ma być zrobione. I dlatego warto w tej chwili o tym dyskutować, jakoś to puszczać między ludzi, żeby o tym dyskutowali. Chociaż czasami mam wrażenie, że to jest głos wołającego na puszczy. Dlaczego? Dlatego, że już zdołano ludziom wpoić, że na pewno, a ja twierdzę, ja nie wiem jaki jest, ja tylko chciałbym zobaczyć naprawdę takie rzetelne badania, no co na pewno? Na pewno wpojono ludziom, że świat ginie, bo tu tego dwutlenku dużo i innych gazów cieplarnianych i w ogóle planeta umiera. Planeta się zmienia, to z całą pewnością. Spore zmiany następują. Ja tylko Państwu przypomnę, że był taki okres w dziejach naszej planety, zupełnie wtedy jeszcze człowiek nawet w planach wtedy nie był, kiedy właściwie nasza planeta, Ziemia, była gorącą, niemal tropikalną planetą, gdzie strefy chłodu znajdowały się właściwie tylko w okolicach biegunów. I specjalnie mówię chłodu, bo mówiąc szczerze, nie pamiętam, jakie tam temperatury były, ale to nie były temperatury nawet porównywalne z tymi, które występują obecnie. To była po prostu tropikalna, gorąca planeta. Teraz taką planetą nie jest i jeśli, no pytanie, czy człowiek ma taką moc, albo czy ma tylko takie mniemanie, że jest w stanie takim zjawiskom na taką skalę zapobiec. Na razie słyszymy, że przynajmniej część naukowców twierdzi, że takie, że jak najbardziej my to zrobimy. My was uratujemy, my wam temperaturę obniżymy.
Tak, jakie tego mogą być skutki, pokazuje nam wspomniana mała epoka lodowa z początku średniowiecza, o której przed chwilą powiedziałem. Dlaczego taka analogia? Bo zwolennicy tej geoinżynierii słonecznej sugerują, że tak naprawdę to, co oni postulują, czyli pompowanie różnych związków odbijających światło słoneczne do atmosfery, to jest naśladowanie natury, bo twierdzą, że tak, to samo się dzieje w przypadku erupcji wulkanów. No wspomnijmy ten rok 536, w zasadzie to był cały okres trwający do lat 60. tego VI wieku. Znamy wiele relacji z Bizancją. Wspomina się na przykład o tym, że niebo nad Konstantynopolem pociemniało, były letnie przymrozki, które miały dewastujący skutek dla zbiorów, owoców, warzyw, zbóż i tak dalej, i tak dalej. No, doszło do długoletniej zapaści żywnościowej, głodu, nie oszukujmy się, także z powodu braku paszy. Nieliczni historycy mówią wprost, że był to najgorszy okres w dziejach. Doliczywszy do tego zarazę Justyniana i inne nieszczęścia, możemy sobie tylko wyobrazić, co się wtedy działo. I ta mała epoka lodowa na początku średniowiecza trwała do około 560 roku. Ona w literaturze znana jest jako mała epoka lodowa pod koniec starożytności. Pojawia się pytanie, dobrze, okej, czyli naukowcy dzisiaj celują w coś podobnego. Przy czym mamy na Ziemi wiele miliardów osób więcej, mamy znacznie bardziej skomplikowany łańcuch dostaw. No, świat się naprawdę bardzo zmienił od tego początku średniowiecza. I teraz pytanie, czy naprawdę na Ziemi jest ktoś tak szalony, że chciałby zaeksperymentować z czymś podobnym, zafundować nam potencjalną powtórkę tego scenariusza z roku, z wieku VI? A może, Marku, właśnie o to chodzi? Może właśnie o to chodzi, bo co mnie w ogóle niepokoi w tym wszystkim? Że oni sobie nie zdają sprawy, co oferują i czym ryzykują. Bo, no czym ryzykują, to za chwilę powiemy, ale przecież powiedziałeś na samym początku, że zapoczątkowanie tego projektu, tej geoinżynierii słonecznej, wiązałoby się z takim zupełnym przewrotem, jeżeli chodzi o energetykę, no bo tak, no z jednej strony stawiamy na odnawialne źródła energii, a przy okazji tego, o czym mówimy, no, fotowoltaika schodzi na drugi plan. Przy okazji może dojść do takiej sytuacji, że te zmiany, które zajdą w środowisku naturalnym, zupełnie zaburzą cykl wodny, czyli nie wiadomo, co się stanie z innymi formami zielonej energii. No, a nagle taki wniosek się pojawia, popiera go, jak się okazuje, bardzo wielu profesorów, no i bardzo wielu bogaczy. Tutaj niestety nie padają konkretne nazwiska. Ja tutaj się tylko powołuję na to, co napisał przed 2 laty Forbes, wspominając losy tego projektu SCOPEX i mówiąc o zaangażowaniu weń Billa Gatesa.
Piotrze, tak sobie westchnąłem, kiedy to mówiłeś, bo ja mam niestety takie głębokie przekonanie, że ci ludzie zdają sobie doskonale sprawę z tego, co mówią, co robią i co planują. Oni natomiast mają też tę doskonałą świadomość oraz komfort, że w razie czego im się nic nie stanie, bo mają takie zasoby finansowe, że gdzieś tam uda im się przeczekać. To my, malutcy ludzie, będziemy cierpieć te skutki, ewentualne skutki, bo nie mówię, że na pewno nastąpią, ale skutki tego, co się może wydarzyć. Ja Państwu jeszcze powiem o jednej rzeczy. Mam to szczęście, że przez długie, długie lata, kilkadziesiąt lat, jak to brzmi paskudnie, no jest tak stary jestem już po prostu, współpracowałem z pismami o tematyce budowlanej i to takimi, powiedzmy, przodującymi na rynku. W związku z tym sporo wiem o, na przykład o ogrzewaniu. To do Państwa już na pewno dotarło, że przez długi, długi czas promowano piece, przepraszam, kotły. Kotły na gaz do ogrzewania mieszkań. W tej chwili nagle dowiadujemy się, że kotły na gaz nie są już popierane i mają być zlikwidowane i to bardzo szybko i mają być zastąpione czym? No, pompami ciepła. I przyznam się, że przez 10 lat pisałem artykuły o pompach ciepła i na początku, a właściwie więcej, 15, bo jeszcze nie doliczyłem jednego innego okresu w swoim życiu. W każdym bądź razie, pompy ciepła, no to nie będę w tej chwili omawiał, nie będę Państwa zanudzał, jak to działa, ale w każdym bądź razie, kiedyś pompy ciepła, tak, no powiedzmy, ona w skrócie to jest taka odwrócona lodówka. Jak Państwo sięgniecie, w środku w lodówce zimno, a na gdzieś tam z tyłu agregat ciepły. To troszeczkę odwróćmy i to tak mniej więcej ogrzewa dom. Kiedyś w agregatach takich chłodniczych, bo to tak naprawdę agregat chłodniczy, były różnego rodzaju freony, one były szkodliwe, rzeczywiście szkodliwe dla środowiska. I w tak zwanym międzyczasie zmieniono gazy, które obsługują pompy ciepła i to są właściwie gazy dosyć neutralne już w tej chwili. Aczkolwiek, no właśnie, dowiedzieliśmy się, że węgiel nie, olej opałowy nie, gaz nie, drewno nie, pompy ciepła. No ale właśnie całkiem niedawno, to jest kwestia tygodni, dowiedzieliśmy się, że właściwie pomp ciepła też należy zakazać, bo tam są gazy jednak, które źle działają na atmosferę. No to jakby się Państwo teraz tak zadumali nad tym wszystkim, to chcemy ochładzać atmosferę. Ma być chłodniej, ale nie mamy czym grzać, no bo wszystko szkodliwe. Gaz szkodliwy, węgiel szkodliwy, pompy ciepła szkodliwe. To świeży wynalazek, to, że szkodliwe, świeży wynalazek Unii Europejskiej. No więc jak te pompy ciepła są szkodliwe, to czym się będziemy w tym chłodniejszym klimacie tak naprawdę ogrzewać? Absurd? No oczywiście, że absurd. Tylko to jest, było mi potrzebne, żeby o tym powiedzieć, do tego, że tak naprawdę nikogo to z tych wysoko postawionych nie interesuje. W ogóle ich to nie interesuje. No, macie sobie Państwo zbudować domy zeroenergetyczne, zeroemisyjne właściwie, które tak naprawdę nie potrzebują do swojego ogrzania nic, ani też nie wypromieniowują ze swojego wnętrza nic. Tam nawet jak Państwo zapalicie świeczkę w takim domu zeroemisyjnym, to tam już się ciepło robi po prostu. Da się to zrobić? Da. Są takie domy, tylko one kosztują bajońskie sumy. Po prostu tego, na to nie stać przeciętnego człowieka. Ale mówi się nam, ale co nas to interesuje? Macie Państwo coś takiego zbudować i już. A jak nie, no to sobie marznijcie, jak was nie stać. Przesadzam, oczywiście to jest taka retoryczna przesada, ale zwracam uwagę, chcę tym zwrócić uwagę na to, że tych postawionych bardzo wysoko, Billa Gatesa i jego kumpli, naprawdę nie interesuje państwa los, mój los, twój, Piotrze, los. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I kiedy my myślimy na przykład o tym, że ktoś tam rzuca teorię też spiskową o depopulacji, no to nas będą, nie wiem, mordować, albo będą gazować, albo... Nie, proszę państwa. Oni nas tak naprawdę równie dobrze mogą zdepopulować tym, że będzie biednie, głodno, chłodno i w ogóle będzie nieprzyjemnie. To wiecie państwo, w takich warunkach człowiek żyje tak jakby krócej. No taka już natura człowieka, że jak ma niesprzyjające warunki, to żyje krócej. I mówienie o tym, że lud się zbuntuje i pójdzie na barykady, nie wierzcie w to państwo. Kiedy lud zaczyna myśleć o tym, jak przeżyć, od pewnego momentu, znaczy jest taki moment, kiedy nastroje są rewolucyjne, ale od pewnego momentu należy mocno pogorszyć warunki i ludzie zaczynają już myśleć o tym, jak przeżyć, a nie o tym, jak robić rewolucję.
Pozostaje pytanie, jak oni chcą sobie to wszystko zorganizować od strony technicznej. No bo my tak mówimy, inżynieria solarna, okej, no ale w jaki sposób wypompować tyle siarki, czy tyle siarkowodoru, czy nie wiem, rozpylić tyle soli w atmosferze. O tym za chwilę. Natomiast Marku, wspomniałeś tutaj już na początku, ja też wspomniałem o chemtrailsach, o tym, że była to hardkorowa teoria spiskowa, przeznaczona dla największych foliarzy i tak dalej, i tak dalej. To mawiano nawet, że latają i trują. Wielu ludzi to powtarzało. Smugi kondensacyjne smugami, okej, okay, jak wiemy z tej teorii, no miały tam spadać z nich różnego rodzaju patogeny, szkodliwe substancje i tak dalej, i tak dalej. I nawet naukowcy do pewnego stopnia byli wobec tej hipotezy nastawieni tak, no nie wiem jak byli nastawieni, natomiast w 2016 roku pewien klimatolog Stephen David z Uniwersytetu Kalifornijskiego zapytał kilkudziesięciu uczonych, czy uważają chemtrailsy za coś realnego, tak? No i 76 bodajże stwierdziło, że nie. Są to zwyczajne smugi kondensacyjne. Natomiast jeden z nich się wyłamał i powiedział, że no, coś jednak może w tym być. Niestety nie wymieniono go z nazwiska, ale odsunąwszy na bok te wszystkie opryski chemiczne i spadające z nieba wirusy, które były w teorii o chemtrails obecne, mieliśmy do czynienia z taką wariacją tej teorii, która była bardziej wiarygodna i wykonalna, więc wykorzystanie na przykład samolotów wojskowych i cywilnych do rozpylania aerozoli w stratosferze. i sugerowano na przykład, i to już były zupełnie otwarte źródło, otwarte sugestie, że lekko zmodyfikowany Boeing 747 byłby w stanie już rozpylić jakąś ilość tych potencjalnie dobroczynnych dla odbijania promieni słonecznych substancji. Mogły być do tego wykorzystywane także samoloty wojskowe, natomiast potem już nieco zmieniono koncepcję i sugerowano, że raczej lepszy byłby specjalny samolot do tego celu stworzony. Był taki uczony, nazywał się, i tutaj może was to rozśmieszyć, ale nazywał się Alan Robock, ekspert od klimatu i wulkanów, który zasugerował, że cały ten proces chemizowania atmosfery i odbijania promieni słonecznych może być przeprowadzony za kilka miliardów dolarów rocznie. I on sugerował w takim swoim artykule opublikowanym, nie pamiętam niestety gdzie, że wystarczyłoby kilka maszyn podobnych do latających cystern tego samolotu KC-10 Extender, które kursując nieustannie rozpylałyby po prostu siarkę ze swoich zbiorników, związki siarki. No i Marku, co mnie dziwi najbardziej w związku z tymi chemtrailsami, bo okazuje się, że nagle coś, co kiedyś było tematem zakazanym w ogóle, nagle po drugiej stronie barykady w koncepcjach naukowców czy powiedzmy futurologów przeradzało się już w coś, co nie jest już takie głupie, co jest wykonalne i co może kiedyś powstanie.
No tak, ale z jaką sytuacją mamy do czynienia? To już mówiliśmy, no owszem, będziemy rozpylać i rzeczywiście co do mechanizmu nie ma dyskusji, to znaczy albo jest powiedzmy zredukowana ta dyskusja. Owszem, rzeczywiście jeśli rozpylimy związki siarki czy jakieś tam inne, tam były jeszcze inne, tam nawet mówiono o jakichś drobinach diamentowych, a to jeszcze więcej pieniędzy można by przepalić. W każdym bądź razie mówiono o różnych związkach, ale dobrze, zostańmy przy siarce.
Tak, różnych. No, jak wspominałem, mówiono o związkach aluminium, mówiono o węglanu wapnia, mówiono o czymś, o roztworach soli nawet. No
tak, ale te diamenty mnie interesują, bo to kasa jest po prostu lepsza, to zawsze można więcej pieniędzy, tak jak powiedziałem, przepalić, ale chodzi o to, że w gruncie rzeczy jakby to opylanie nas wszystkich, co do zasady działania, rzeczywiście to tak by działało, potencjalnie ograniczałoby ilość promieni wpadających do atmosfery, promieni słonecznych, w związku z tym efekt cieplarniany miałby mniejszą skalę, a w związku z tym temperatura rosłaby wolniej. To tak w dużym uproszczeniu, to mniej więcej o coś takiego by chodziło. Fakt jest faktem, że te cząsteczki, no, one by się jakoś tam jednak rozpylały i spadały, i w związku z czym trzeba by odnawiać to rozpylanie, w związku z tym to byłaby robota na długi, długi czas i w związku z tym długi, długi czas pieniądze można by przepalać. Tak coś powtarzam o tym przepalaniu, ale ja mam to po prostu takie nieodparte wrażenie, że ktoś chce po prostu zrobić niezły biznes. Ale wracając, mechanizm rzeczywiście działałby, gdyby to, a z drugiej strony ja mam to poczucie, specjalnie je akcentowałem w pewnej części rozmowy, tego, że to wszystko jest niespójne. Ten przykład z panelami fotowoltaicznymi. Z jednej strony każą nam te panele budować, bo będziemy mieli więcej energii, z drugiej strony ograniczają ilość. Ja Państwu podam prosty przykład. Mnie się wydawało, bo jestem posiadaczem paneli fotowoltaicznych na swoim dachu i mnie się wydawało, proszę Państwa, że jak przyjdzie lato, to te panele będą pracowały, aż będzie furczało. No i tak się dziwnie składa, że te panele najlepiej pracują, pomijam jeszcze warunki temperaturowe, bo to też jest ważne, ale najlepiej pracują w takich miesiącach, kiedy powietrze jest czyste, no powiedzmy maj, już się nie pali, jeszcze nie ma różnych innych zjawisk związanych z temperaturą i wtedy w maju te panele pracują jak dzikie, jeszcze w czerwcu też, ale latem w lipcu, kiedy czasami zdarzają się koszmarne upały, te 30-stopniowe i większe, wcale praca tych paneli nie jest taka hej, hej, do przodu. I to wcale nie wiąże się z tym, że temperatura wyższa, to więc ta wydajność paneli. Nie, chodzi po prostu o to, że kiedy spojrzycie Państwo w letnie niebo, kiedy jest taki upał, ono wcale nie jest czyste. Przez większość czasu w czasie lata, zróbcie Państwo, nie wierzcie mi Państwo na słowo, po prostu zbliża się lato mylowymi krokami, jak mawiają niektórzy, zbliża się lato, spoglądajcie Państwo w czasie lata w niebo. Niebo w czasie lata na ogół jest zasnute taką lekką mgiełką. Wydaje się błękitne, wspaniałe, cudowne, gorąco jest jak diabli, a jednak ono nie jest czyste. I ja to dokładnie widzę na wykresach pracy i wydajności paneli. One wcale nie pracują tak, jakby mogły pracować, gdyby to niebo było czyste. To tak jakby jeszcze ciągnąć sprawę z fotowoltaiką. Ale zacząłem od tego, że jak jakiś system przestaje być spójny, to znaczy z jednej strony dostajemy sygnały, budujcie tu fotowoltaikę, z drugiej strony, no a właśnie ograniczymy możliwości waszej fotowoltaiki, to ja mam wrażenie, że ktoś się z nami bawi, po prostu ktoś z nas naprawdę stara się zrobić drzełacha, czy też stara się zrobić z nas idiotów, bo ktoś tam robi eksperymenty i to mi się po prostu nie podoba. To oczywiście nie jest żaden dowód. Raczej traktowałbym to wszystko, co mówię, jako poszlakę, ale jednak mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ktoś chce coś robić, I skutki tego, skutki będą takie, że rzeczywiście tych promieni słońca, to niebo będzie, no, nawiązując chociażby do filmu, o którym wspomniałem, do Nieśmiertelnego 2, albo będzie przesłonięte jakimś takim woalem bardzo ciemnym, albo po prostu będzie takie zamglone i to już właściwie wystarczy, żeby tego promieniowania słonecznego wpadało w atmosferę na tyle mniej, żeby efekt cieplarniany spowolnił, bo tak to się przynajmniej na razie przedstawia. Ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, bo różne substancje chce się rozpylać w atmosferze, a kto zrobił, proszę Państwa, szeroko zakrojone badania nad wpływem owych substancji rozpylanych w postaci aerozoli, czyli takich oto tworów, które są na przykład łatwe do wdychania, bo kiedyś one opadają jednak, one powoli, ale opadają, no i będziemy to później wdychać. W zależności od tego, co będziemy wdychać, to wiecie Państwo, tak naprawdę cokolwiek człowiek wdycha poza tlenem, a i to musi być w odpowiednim stężeniu, to nie pozostaje obojętne dla działania jego organizmu. I teraz wyobraźmy sobie, że będziemy wdychać zwiększoną ilość związków siarki, które wcześniej czy później muszą opaść, dlatego trzeba będzie je uzupełniać. Oraz tych innych związków, które będą rozpylane, którymi będzie się, no bo sposób na pobielanie chmur nad oceanami to ma być taki, że się będzie czerpało wodę morską, mocno zasoloną i będzie się rozpylało tę wodę morską i dzięki temu ponoć chmury nad oceanami będą bardziej jasne, bledsze i w związku z tym, jak będą bledsze, to będą odbijały więcej promieniowania i mniej promieniowania będzie w atmosferze zostawało i to już nas oczywiście uratuje. To kolejny ze sposobów przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu. To wszystko, ja chcę tylko przekazać jeden prosty komunikat. Cokolwiek jest rozpylane w atmosferze, po prostu nie może pozostawać obojętne dla chociażby ludzkich, ale też nie tylko ludzkich, zwierzęcych czy roślinnych organizmów, które tu na Ziemi, na powierzchni Ziemi występują. Wmawianie nam, że to będzie zupełnie neutralne, no wiecie Państwo, to są bajki, no po prostu bajki. Tyle się nam mówi o tym, że nie wiem, różnego rodzaju oddziaływania takie bardzo bezpośrednie tu na Ziemi sprawiają, że jesteśmy bardziej i bardziej i bardziej chorzy, a to, co będzie rozpylane w atmosferze, pozostanie neutralne. Naprawdę Państwo w to wierzycie?
Tam się pojawiają różne wątpliwości. Mówi się na przykład, że no, pojawią się kwaśne deszcze, bo w zależności od tego, co się w tej atmosferze umieści, to będzie spadało, jak mówisz, na przykład z deszczem. Ale wróćmy może, albo przejdźmy może po prostu do tych osób, które się sprzeciwiają geoinżynierii solarnej. To wspomniane porozumienie na rzecz niewykorzystywania geoinżynierii solarnej, tak się nazywa to stowarzyszenie, postuluje, jak mówiłem, wprowadzenie globalnego zakazu tychże przedsięwzięć. I sygnatariusze tego porozumienia no, zakładają, że gdyby nagle okazało się, na przykład, że można planetę skutecznie chłodzić za pomocą bardzo prostych metod, to pojawiłyby się automatycznie grupy interesu, które nie chciałyby dalszego ograniczania emisji gazów cieplarnianych, tylko by powiedziały, a skoro można to no, chłodzić, to my sobie możemy dalej truć. Okej. No ale tak naprawdę najważniejszym wnioskiem albo argumentem najważniejszym przeciwników tej solarnej geoinżynierii jest to, że po prostu nie wiadomo, jak ten projekt zadziała na konkretne rejony planety, bo przecież klimat jest skomplikowany, ma swoje lokalne wariacje, że tak powiem, i nie wiadomo, jak to się odbije na poszczególnych strefach klimatycznych, jak wpłynie na przykład na rolnictwo w Polsce, a jak wpłynie na rolnictwo, nie wiem, na przykład w Argentynie. Jakie będzie to miało przełożenie na produkcję żywności na przykład. Taka prosta sprawa, no wyobraźmy sobie, że oni wprowadzają ten projekt odbijania promieni słonecznych i dochodzi do sytuacji, że nagle z rynku zaczynają znikać jakieś produkty, bo po prostu klimat zmienia się tak, że one nie są w stanie już dłużej rosnąć w taki sposób, żeby zaspokoić światowe zapotrzebowanie. I tak na przykład, nie wiem, znika kawa, znika herbata, banany, bawełna. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak skończyć może się ten wspomniany projekt, o którym mówimy. Kolejny argument tego porozumienia mówi o czymś takim, chyba Marku, dość no, niewesołym, ale jakże prawdziwym. No, po prostu nie istnieją na Ziemi mechanizmy kontrolne, żadne, które mogłyby tym procesem zarządzać. Ani ONZ, ani inne organizacje nie są w stanie skutecznie monitorować ani zarządzać takim procesem w sposób transparentny. Jest też takie poważne ryzyko, o którym mówiliśmy, w postaci tak zwanego Green Fingera. Może wam się to skojarzyć z postacią z filmów o agencie 007. Termin ten ukuł profesor David Victor, klimatolog, i on mówi tak, że są osoby, które mogą przy pomocy względnie niedużych środków samodzielnie rozpocząć projekt odbijania promieni słonecznych. I on pisze tak, cytuję, samotny Greenfinger, samozwańczy obrońca planety, posiadający niewielki odsetek sumy, jaką ma na koncie Bill Gates, może zdziałać dużo na polu geoinżynierii. No i z tego też powodu trzeba to wszystko nadzorować. Tylko pytanie, czy istnieją skuteczne mechanizmy do monitoringu korporacji albo ludzi, którzy, tak jak Bill Gates, są de facto państwem w państwie.
Poza tym, jak przypomnę sobie naszą dyskusję o balonach zestrzeliwanych nad Stanami Zjednoczonymi, ile to trwało, jak to wyglądało i jaką to mękę administracyjną musiało przejść, to obawiam się, że na takiego Greenfingera właściwie nie byłoby silnych. No bo powiedziano, no ale przecież on chciał dobrze. Poza tym to od razu sobie to powiedzmy, to nie ten Greenfinger, który płaciłby za to, latałby tymi samolotami. Jeśli nawet ktoś by zestrzelił ten samolot, to by wysłał następny. No w końcu to nie on by w tym samolocie spadał, tylko ktoś zupełnie inny. Płaciłby, to by wymagał. Ja wiem, ja w tej chwili, w dzisiejszej audycji rysuję raczej takie scenariusze upiorne, ale robię to świadomie, ponieważ ja mam wrażenie, że ani tak zwana demokracja nie jest w stanie kontrolować swoich wybrańców, tych wybrańców narodu, którzy coś tam mają robić. Nie, to już w ogóle się oderwało. W krajach, które demokracjami co do zasady nie są, to już w ogóle problem nie istnieje. Władze robią co chcą, co im się zamarzy i co im tam do głowy wpadnie. Jeśli chodzi natomiast o korporacje mniejsze, większe, albo też tych właśnie pojedynczych miliarderów, którzy coś chcą uratować ludzkość, i tu znak zapytania, czy aby na pewno, ale załóżmy nawet, że chcą, to dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. To, że oni chcą uratować ludzkość, to wcale jeszcze nie oznacza, że ją uratują. Oni po prostu będą realizować jakąś swoją ideę, w którą być może nawet będą wierzyli. To jeszcze nic nie zmienia. Poza tym mamy dosyć trudny problem, no bo tak, ktoś doszedł do wniosku, że trzeba Ziemię ratować. No, zróbmy dla eksperymentu, że to byłyby na przykład Stany Zjednoczone. Doszłyby do wniosku, że Ziemię trzeba ratować, a sporo innych krajów doszłoby do wniosku, że może jednak nie, że może jednak ryzyko nie jest warte tego, żeby je podejmować. I raczej nic nie rozpylajmy. To co, wojnę wywołamy? Czyli na przykład jak Chiny nie będą chciały rozpylać, a Stany będą chciały, to do wojny dojdzie o to, o rozpylanie? Będą sobie nawzajem zestrzeliwać różne jednostki latające? Specjalnie poszedłem grubo w dwa duże państwa, a co z małymi państwami? Gdyby na przykład jakieś małe państwo nie chciało, żeby mu tam na jego niebie, nawiązując do znanego filmu, coś tam latało i rozpylało, to co, nie mają prawa głosu? Jakby przestajemy w ogóle mówić o jakiejkolwiek suwerenności, bo jest wielka idea, mamy ratować planetę i co tam się jakaś, powiedzmy, Holandia, czy jakaś Polska, czy jakieś inne małe państwo będzie wypowiadać. Ma tak być i koniec. I żadnej suwerenności, żadnego tam kłapania dziobem, tylko macie się podporządkować. To już zaczyna wyglądać dosyć paskudnie. No a z drugiej strony, no może się te państwa jakoś porozumieją i będą zgodnie, tylko pytanie, kto się porozumie? My dzisiaj tak na dobrą sprawę w związku z tymi grantami i tym mało przejrzystym systemem dotowania oraz kontroli nad ludźmi, którzy o klimacie mówią, jesteśmy w sytuacji, że trochę paranoicznej, bo nie wierzymy. Ja czasami mam takie wątpliwości, że może ci ludzie, którzy mówią o tym, że klimat rzeczywiście bardzo mocno się zmienia i bardzo takie dramatyczne zmiany następują, może mówią, znaczy bardzo prawdopodobne, że mówią prawdę. Może wnioski, które wyciągają z tychże obserwacji, są błędne. A rzecz tak naprawdę zarówno w tych obserwacjach, bo one są ważne, bo stanowią podstawy do wyciągania wniosków, ale też te wnioski, o których mówię, na podstawie tych samych danych można czasami wyciągnąć skrajnie odmienne właśnie te wnioski. I jedni powiedzą, że tu już właściwie stoimy na granicy ugotowania się, ludzkość stoi na takiej granicy. Drudzy powiedzą, nie, nie, przepraszam, oczywiście może większe huragany, może dynamika atmosfery bardziej właśnie, no, dynamika dynamiczna, bardziej taka zwiększona, ale to tak naprawdę to są zmiany, które jeszcze o niczym nie decydują. Nie wiem, tu jestem trochę ciemny, nie bardzo wiem, jak się w tym wszystkim poruszać, mogę w coś bardziej wierzyć, w coś mniej. Ja tylko się właśnie tym martwię, że my jako ludzkość, jako przedstawiciele różnych krajów, nie jesteśmy w stanie dogadać się co do diagnozy, co do wniosków, które z owych obserwacji można wyciągnąć, a co dopiero, kiedy mamy sięgać po jakieś środki zaradcze, po coś, co ma sytuację uzdrowić. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. W związku z tym, ponieważ sobie nie wyobrażam, rodzą mi się w głowie różnego rodzaju teorie spiskowe, że nikt po prostu ludzkości, tak bardzo ogólnie powiedzmy, nie będzie pytał o zdanie. Po prostu będzie zarządzone pewnego dnia, że robimy i co nam zrobicie?
Profesor Wiktor, o którym wspominałem, który ma na koncie kilka książek na temat polityki klimatycznej, mówi wprost, że jeżeli sprawy zajdą tak daleko, że no, trzeba będzie jakoś reagować, to po prostu niektóre kraje sięgną po nadzwyczajne środki, tak jak mówisz, i nikogo nie będzie obchodziło, co się będzie działo dalej. Ale przyjrzyjmy się też jeszcze tym plusom ujemnym geoinżynierii solarnej. I jednym z nich jest konieczność stałego dostarczania różnego rodzaju związków chemicznych, no tej wspomnianej siarki, do stratosfery lub do chmur. I jak pisze w jednym ze swoich opracowań wspomniany uczony, dość dobrze rozsiany kilogram siarki może odwrócić wpływ setek tysięcy ton dwutlenku węgla. No ale dobrze, no jak oni to planują zrobić, skoro Ziemia, jakby nie patrzeć, jest dość duża, a te kilka samolotów może nie wystarczyć. Otóż jest facet, który się nazywa Nathan Myhrvold, to jest były pracownik Billa Gatesa, który otworzył firmę zajmującą się, powiedzmy, polityką klimatyczną. On wymyślił sobie coś takiego, aby wpompowywać cały czas do atmosfery, w wyższe partie atmosfery, owe związki siarki za pomocą rury długości około 30 km podwieszonej na, uwaga, balonach wypełnionych helem. No ciekawe. No ale jeżeli idzie, Marku, o inne skutki uboczne, o których żeśmy powiedzieli, no to między innymi powiększenie się dziury ozonowej, kwaśne deszcze wspomniane, no ale przede wszystkim zaburzenia klimatyczne, które mogą wpłynąć w jakiś sposób na takie mechanizmy, takie zjawiska pogodowe, jak monsuny, jak El Niño i tak dalej, i tak dalej. To by poskutkowało trudnymi w ogóle do przewidzenia zmianami klimatu, a jeżeli mówimy o zmianach klimatu takich nagłych, to idą w ślad za tym problemy polityczne, społeczne, na przykład wspomniane klęski głodu, migracji i tak dalej, i tak dalej. No ale jak mówiłeś o tym, o tej mgiełce latem, to w literaturze przedmiotu w przypadku geoinżynierii słonecznej pojawia się taki wątek, że jedną z oznak tego, że coś się dzieje w atmosferze, byłoby to, żeby nagle pobielało niebo. Zatem jeżeli zobaczycie, że niebo nie jest już niebieskie, tylko jakieś takie dziwne, jasne, to miejcie świadomość, że ten green finger właśnie się uruchomił i grasuje.
Ja chciałbym powiedzieć jeszcze, że my dzisiaj w tej audycji troszeczkę też sami weszliśmy w pewne kolejny. Otóż cały czas mówimy o dwutlenku węgla, że w ten sposób będziemy redukować jego, no nie będzie taki groźny, bo ten promienie będziemy odbijać. Z drugiej strony mówi się nam o tym, że mamy redukować ten dwutlenek węgla, mamy go gdzieś wtłaczać pod ziemię i tak dalej. A jeszcze, wiecie Państwo, cały czas podkreślam, ja nie jestem ekspertem od klimatu, ale staram się dużo czytać. No więc przeczytałem sobie, znowu jazgot, bo tak to należy nazwać, jedni jazgoczą w internecie o tym, że tak naprawdę to nie dwutlenek węgla, tylko para wodna jest, tu cudzysłów, gazem, no to jest rodzaj, no ma konsystencję taką gazową, że para wodna jest najbardziej szkodliwym czynnikiem odpowiadającym za efekt cieplarniany, że podobno za ponad połowę tego efektu to właśnie nie CO2, a para wodna. A para wodna no to jest coś takiego, co w atmosferze występuje i już, i nic się nie poradzi. Dlaczego mówię o jazgocie? Dlatego, że zaraz potem występują ludzie, którzy krzyczą, że to nieprawda, no właściwie prawda, że ta para wodna to jest gaz cieplarniany, rodzaj gazu cieplarnianego, ale to przecież nie redukuje CO2 i my walczymy z CO2, a nie z parą wodną. I tak, proszę Państwa, możemy właściwie w nieskończoność, bo jak Państwo znajdziecie argument na coś, to Wam powiedzą, że to nas nie interesuje para wodna, CO2 nas interesuje i będziemy z CO2 walczyć. Jak już pokonamy CO2, to zajmiemy się parą wodną. Ja zastanawiam się po prostu, no bo wiecie Państwo, to jest tak zwane działanie reaktywne, czyli mamy jakiś czynnik, i my go będziemy zwalczać. Jak już go zwalczymy, to się zajmiemy następnym czynnikiem. Tymczasem atmosfera, i to mówimy właściwie z Piotrem od początku dzisiejszej audycji, jawi mi się człowiekowi niedoświadczonemu jako jednak pewien rodzaj homeostatu, tam, gdzie to po wszystko się kitłasi, ale jednak w pewnej równowadze występuje, znaczy gdzieś jest cieplej, gdzieś jest chłodniej i ta atmosfera miesza, ale jednak pewna równowaga, pewna średnia występuje. I zastanawiam się po prostu, czy tak skomplikowany mechanizm, o którym nic nie wiemy, znaczy to mi się wydaje absurdem, że tak naprawdę nie potrafimy regulować przecież pogody. Znaczy niektórzy twierdzą tak, że potrafimy, to wojny pogodowe i tak dalej, ale tak oficjalnie przynajmniej nie potrafimy regulować pogody, nie potrafimy sterować ziemską atmosferą, a zasadzamy się na taką właściwie geoinżynierię, atmosferyczną my będziemy sterować procesami takimi związanymi z klimatem całej Ziemi. W ogóle go naprawimy i zrobimy, że będzie wszystkim dobrze. Mnie się to, proszę Państwa, tak jak patrzę z daleka, wydaje dalece absurdalne. Po prostu nie wiemy, jak to wszystko działa. Przypuszczamy, mamy pewne przesłanki, rzeczywiście obserwujemy, potrafimy pewne prawidłowości wychwycić, dlatego wiemy, że gdzieś tam El Niño, gdzieś tam prąd jakiś inny zatokowy, gdzieś Golfstrom chociażby, że to coś ociepla, coś gdzieś w innym miejscu się ochładza i tak dalej, coś o klimacie jednak wiemy, o tym jak to funkcjonuje, ale myślę, że konia z rzędem temu, kto by odważył się powiedzieć, że tak, już wiem wszystko i wiem, jak to działa i w związku z tym znalazłem sposób. No, mnie się to wydaje szalone po prostu i dlatego całym sercem jestem z tymi naukowcami, którzy podpisali ten dokument. Było, tak jak powiedziałeś, Piotrze, ich 370, prawie 400, którzy jednak protestują, żebyśmy nie robili rzeczy, o których tylko zapewniamy szerokie masy, że mamy pojęcie, a tak naprawdę nie do końca mamy to pojęcie i ryzykujemy z takim przekonaniem, że jak się stanie krzywda, to tym maluczkim, bo my tam zawsze mamy jakieś bunkry gdzieś głęboko pod ziemią, gdzieś tam przetrwamy, jeżeli tam zacznie coś sypać się w tej atmosferze, pojawią się zjawiska, nad którymi nie będziemy w stanie zapanować, no to wcześniej czy później atmosfera się na Ziemi wyreguluje, coś tam może będzie chłodniej, może będzie cieplej, ale wyreguluje się, uspokoi się. No, może po kilkudziesięciu latach, ale się uspokoi. Ten czas my oraz nasi potomkowie przetrwają w bezpiecznym miejscu, a to, że wyginą tam malutcy i którzy tam gdzieś brząkają w tej chwili i coś tam się w tej chwili przejmują tym, że będą klimatem, przy klimacie grzebać, a kogo to obchodzi tak naprawdę? Mam takie właśnie niemiłe, niesympatyczne wrażenie, że to troszeczkę tak się odbywa.
Tak, w ramach dyskusji o zmianach klimatu jesteśmy świadkami często tak zwanego greenwashingu. To takie perfidne i cyniczne zachowanie w biznesie wyrażające się tym, że prezentuje się nam produkt, który ma być rzekomo eco-friendly, a taki nie jest. Natomiast jest też taka społeczno-polityczna forma tego greenwashingu, zwana gretowaniem, kiedy to najłatwiej jest oskarżyć o zmianę klimatu i zepsucie ziemi kogoś innego. Tak jak mówiłeś, Marku, no najlepiej, żeby oszczędzali ci malutcy, a reszta, czyli ci, którzy produkują tego śmiecia najwięcej, oni będą tylko radzić i robić dobrą minę. Pamiętam ogólnie takiego jednego zielonego eksperta, który powiedział w telewizji jakiś czas temu przy okazji tej dyskusji o raporcie C40 Cities. Ta dyskusja ogólnie okazała się sprawą polityczną, natomiast on tam powiedział coś takiego, że na Ziemi nigdy niczego nie braknie, nawet jeżeli ludzie się będą mnożyć w nieskończoność, pod warunkiem, że wszyscy zachowamy jakieś tam określone zasady. Bzdura. Tutaj dochodzimy moim zdaniem do najmroczniejszego elementu dzisiejszej dyskusji, bo wydaje mi się, że to nawet nie mnie się wydaje, ale w literaturze też można na to trafić, że geoinżynieria solarna była wykorzystywana jako broń. To znaczy próbowano tego, próbowano brać ją pod uwagę. Oficjalnie odrzucono tą koncepcję, sugerując, że to nie, bo to zazwyczaj ma charakter lokalny, wymaga dużego nakładu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast słyszałem wiele teorii spiskowych, mówiących o tym, że kogoś próbowano zniszczyć w ten sposób, na przykład biorąc go głodem. Pierwsza na myśl przychodzi oczywiście Korea Północna, chociaż wydaje mi się, że to Korea Północna i Kimowie są tymi, którzy najbardziej tą hipotezę lansują. Ale jakby nie było, to blokowanie Słońca rodzi wiele kontrowersji i tak naprawdę wydaje mi się, że ten list otwarty, o którym mówiliśmy na samym początku, taki trochę krzyk szaleństwa. Nie wiem, czy ktoś, kto proponuje coś takiego, to znaczy powiedzmy sobie szczerze, że oni tam nie powiedzieli, że mamy przeprowadzić tego typu eksperymenty i tak dalej, i tak dalej. Oni tam wyzwali do tego, aby pojawiły się wreszcie jakieś naukowe oceny tego problemu. No ale z drugiej strony, kiedy jesteś profesorem klimatologii i całe życie czytasz tego rodzaju raporty na temat tej geoinżynierii solarnej i tak dalej, to wiesz, że dopóki się tego nie spróbuje, to się nie będzie wiedziało. Dlatego to jest z jednej strony brak odpowiedzialności, z drugiej strony igranie z ogniem. W rzeczywistości może być tak, że zwycięży polityczny realizm i tak jak pisał profesor Wiktor, po prostu nikt się nie będzie przejmował, że coś takiego zrobi, tylko po prostu to zrobi. Do czego zmierzam, Marku, bo już podsumowujemy dzisiejszy program. Wspomniany profesor David Wiktor powiedział, że w pewnym momencie, kiedy będzie naprawdę źle, nikt nie będzie się oglądał na konsekwencje. I tak naprawdę może zostać wykonany krok do zaburzenia nie tylko jednego klocka, jednej kostki, która uruchomi efekt domina, ale też rozpocznie po prostu proces depopulacji.
Tak, tylko że powiem w ten sposób, że to już jest snucie takich scenariuszy, przy których ktoś nam może zarzucić, że robimy z igły widły. Ja bym się jednak skupił, znaczy oczywiście to niebezpieczeństwo jest i ja właśnie, problem polega na tym, że grzebanie przy atmosferze potencjalnie może spowodować, że się na przykład tu w Europie Środkowej pojawią takie warunki, a może zupełnie inne, ale powiedzmy, no puśćmy wodze fantazji, że pojawią się takie warunki jak na przykład w Etiopii. Będzie gorąco, będzie sucho i zaczniemy pustynnieć. Już zaczęliśmy, ale zaczniemy pustynnieć jeszcze bardziej. Albo odwrotnie. Albo zrobi się, w związku z tym z ochładzaniem, to powiedzmy zima będzie trwała od początku września, może od połowy września, no powiedzmy do połowy maja. Jak się Państwo rozejrzycie, jakie problemy ma w tej chwili Europa z ogrzaniem się i to, o czym mówiłem, o tych pompach ciepła i o innych źródłach ciepła, no to zafundowanie Europie takiego czysto ekonomicznego problemu, bo to w innych kategoriach nie trudno to rozpatrywać, no to znowu zaczniemy mieć dziwne kłopoty, no po prostu. I ktoś powie, no tak, no to się wtedy będziemy musieli czymś ogrzewać. No właśnie. Czy my jesteśmy w stanie temu podołać, kiedy na przykład pozalewamy swoje kopalnie, pozbędziemy się odpowiednich dostaw, które mają nam to ciepło zapewnić, no to takie schłodzenie się, to tak może wyglądać depopulacja. A proszę Państwa, to jest tak, jak depopulacja wygląda w ten sposób, że zabijane są jednostki albo zabijane są małe grupy ludzi, no to oczywiście wszyscy protestują, ale jak zaczynają umierać ludzie w olbrzymich ilościach, no to zaczyna być to po prostu zjawisko, nad którym trudno zapanować. Jeśli czytamy o głodzie gdzieś w Afryce, o suszy, o tym, że ludzie tam umierają milionami albo setkami tysięcy, No to kiwamy głową, no tak, to tam ciężkie warunki są. No to sobie wyobraźmy, że teraz w Polsce albo w tych okolicach gdzieś tutaj takie ciężkie warunki, czy to związane z chłodem, czy to związane z gorącem, nastaną. Też w jakiejś części świata ktoś będzie kiwał głową, mówił, niedobrze tam mają, no trzeba im współczuć, może jakąś paczkę by trzeba tam wysłać z jakąś żywnością, ale cóż my możemy zrobić? No tak, tak to po prostu jest. Boję się takich sytuacji, bo jak umieranie występuje na skalę masową, to to już przestaje być problem taki, że mordują kogoś, mordują. No po prostu zjawisko takie prawie społeczne. Śmierć, czy to grupy ogromnej ludzi, czy to nawet całego narodu, czy nawet na całych obszarach, no to już po prostu zaczyna wyglądać jak taki dopust, kiedyś się mówiło dopust Boży, czyli po prostu przyszło, zmiotło iluś tam ludzi i koniec. I nic się nie da z tym zrobić. Boję się takich sytuacji, one mi się źle kojarzą po prostu.
Tak, dziękujemy wszystkim za obecność. Jak zwykle czekamy na wasze pytania. Pamiętajcie, by zostawić suba. Przypominam też oczywiście o kwietniowym Nieznanym Świecie. No i bibliotekarium. Zapraszamy was do bibliotekarium w piątek. Będzie ciekawie. A my na Radiu Paranormalium w poniedziałek spotykamy się za 2 tygodnie, ponieważ za tydzień mamy Dyngusa. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, dziękuję za to, że byliście z nami i kontaktujcie się z nami w różnych sprawach, jeżeli tylko macie jakieś pytania albo jakieś sugestie, to jesteśmy otwarci. No i jeszcze ostatnia prośba o te suby, jeżeli znacie kogoś, kto się interesuje zjawiskami z pogranicza, to podsyłajcie mu nasze audycje, może skorzysta. Pozdrowienia, dzięki Marku.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
A mówi do sobie do Państwa przed chwilą Marek Żelgowski, pisarz, publicysta, współpracujący z Nieznanym Światem, autor audycji Bibliotekarium 2.0 oraz Piotr Cierebiaś z Nieznanego Świata. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sankiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie. Już niedługo w kolejnych naszych audycjach, no i oczywiście na żywo w poniedziałek już za 2 tygodnie. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl.
Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne.
Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu.
UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska Baza Relacji o Obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl.
Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl.